wielkie pokazanie robota, owocu pracy, wielu miesięcy, cała elektronika już jest ułożona w środku i ostatnie poprawki dokonywane na manipulatorze. Oczywiście jak się tnie rzeczy wykonane z aluminium, to wiórki aluminiowe sypią się na dół. No i niestety wnętrze robota spłonęło.
Radio naukowe.
To nie jedyne perypetie, jakie spotkały ekipę białostockich studentów tworzących analogii łazików marsjańskich. To właśnie ten ośrodek akademicki przecierał szlaki na międzynarodowych łazikowych konkursach. Jak sobie poradzili skutecznie w podbramkowych sytuacjach? Posłuchacie o tym w tej oto rozmowie robotyczno-wspominkowo-zajawkowej. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast, który działa, rozwija się i podróżuje po kraju dzięki patronom i patronkom w serwisie Patronite. Odcinek numer 83. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio naukowe. Włącz wiedzę.
Pani doktor inżynier Justyna Tołstoj-Sienkiewicz, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Magister inżynier Maciej Rećko, dzień dobry.
Dzień dobry.
I państwo są gośćmi Radia Naukowego oraz ja z przyjemnością goszczę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, gdzie państwo pracują. Pani doktor inżynier jest opiekunką koła robotycznego, a pan magister jest wspierającym to koło robotyczne. Pan się uśmiecha, czyli potwierdza w ten sposób. Tak, wie pan, nie widać. Jestem tutaj u państwa, dlatego że w mojej głowie, przynajmniej myślę, że w głowie wielu naszych słuchaczy, Białostocka Politechnika to jest legenda łazikowa. To jest ten ośrodek, który fenomenalnie sobie radził na konkursach. Zaraz będziemy też rozmawiali o współczesności. Chciałam państwa zapytać o te łaziki, z których państwo są najbardziej dumni. Pani doktor, jak to było? Jak to jest?
Najbardziej dumna jestem z łazików, które powstawały pod moją jakby bezpośrednią opieką. To była, nie wiem jak to liczyć, ale trzecia, czwarta generacja albo trzecia generacja to był łazik Next i Red. Pod moją bezpośrednią opieką, ponieważ wtedy faktycznie chłopcy ze mną bezpośrednio współpracowali i to ja z nim jeździłam na zawody, ja ich wspierałam. Ja walczyłam o uznanie dla nich i pieniążki na realizację projektów. Natomiast faktycznie Politechnika Białostocka przecierała szlaki, ponieważ startowaliśmy z łazikami z serii Magma 1-2 i później Hyperion 1-2 jako pierwsze polskie drużyny z takimi sukcesami. Dlatego cieszę się, że tak jesteśmy kojarzeni.
Dla pana, panie Macieju, pewnie Hyperion to jest ten taki, który gładzi serduszko.
Hyperion 2 jest rzeczywiście bardzo mi bliski, bo był to mój pierwszy łazik, od którego zacząłem zabawę z łazikami i był to łazik, który wygrał te zawody, w związku z czym podwójnie jest bliski mojemu sercu.
Ta scena polska, łazikowa się bardzo rozwinęła i będziemy o tym za chwilę opowiadać. Tylko jeszcze chciałabym, żebyśmy na początek opowiedzieli naszym słuchaczom, jak ważne są łaziki dla takiego życia studenckiego i też jak się je po prostu technicznie robi. Jak ktoś w ogóle zaczyna taką konstrukcję łazika? Trzeba usiąść i ją najpierw narysować na kartce, czy najpierw się... Co się w zasadzie robi? Jak to działa, pani doktor? Początek konstrukcji łazika.
Przystępując tu do... tworzenia takiej konstrukcji banalnie zaczynamy od wytycznych, jakie narzuca nam organizator konkursu.
A co roku są nowe?
Co roku są nowe, co roku ta poprzeczka jest podnoszona, wiadomo, automatycznie coraz wyżej, coraz wyżej. I pierwszy łazik, może tak zacznę. Pierwszy łazik to był pomysł, spróbujmy zrobić coś, bo jest taka fajna, jest taki fajny konkurs w Stanach, który pozwala pokazać się dobrym inżynierom. No i tutaj właśnie zgłosili się do mnie studenci z taką propozycją, żeby tego robota zbudować. I wtedy to było trochę lekkie szaleństwo. Natomiast już każda kolejna konstrukcja to było po pierwsze analiza wymogów stawianych przez konkurs, a później zaczynaliśmy od takiej dyskusji, burzy mózgów, od pomysłów, od pewnej analizy dostępnych obecnie rozwiązań, bo wiadomo, nie zaczynamy z próżni. Lokujemy produkt w tym, co mamy, co jest dostępne i co jest realne dla nas do wykorzystania. Później powstają rysunki, oprogramowanie, poprawki, poprawki, wymiana.
I tak wiele razy.
I poprawki.
Tak wiele razy. Ten konkurs, wymieńmy nazwę, University Rover Challenge, to jest ten konkurs międzynarodowy, jest też wersja taki globalny. Jest też wersja, owszem, międzynarodowa, ale europejska, European Rover Challenge. I to są właśnie te konkursy, których zwycięstwo w nich jest marzeniem grup konstruujących łaziki, czyli zmieniają się wymagania. A chciałam zapytać, czy korzysta się z takich autentycznie kosmicznych materiałów z branży kosmicznej, czy to raczej jest trochę dalej takie chałupnictwo studenckie?
Jeżeli chodzi o materiały, to wykorzystujemy, jeżeli są rodzaju kosmicznego, to raczej przez przypadek. I to ci, którzy wysyłają rzeczy w kosmos, wykorzystali to, czego używamy na co dzień. Głównym powodem tego jest po prostu koszt łazika, jaki został nam narzucony przez właśnie regulamin.
A też jest taki limit, tak?
Tak. Organizatorzy narzucają limit kosztów. Nie możemy na materiały, podzespoły wydać więcej niż konkretna kwota. Ta kwota rośnie z roku na rok. Hyperion, Next Red operowały w budżecie 15 tysięcy dolarów. Teraz budżet urósł do 18 tysięcy dolarów.
Proszę pamiętać o tym, że to są projekty studenckie. I tu chodzi o to, żeby oni, studenci, mogli się wykazać kreatywnością, zaproponować nowe rozwiązania, ciekawe rozwiązania. I tutaj należy właśnie, ten limit kosztowy pozwalał nam ustawić na tym samym poziomie punkt startu dla nich. Bo wiadomo, że ten, kto ma dostęp do lepszych, droższych elementów, to na starcie już ma nieco łatwiej. A to nie o to chodziło. To chodziło o to, żeby sprawdzić tą myśl inżynierską, te możliwości tworzenia projektów i czasami też podrzucić firmom ciekawe nowe rozwiązania.
A jakie są kategorie? Czym się taki łazik musi wykazać?
Łazik musi sprostać czterem terenowym zadaniom oraz cała drużyna musi go ładnie zaprezentować zarówno od strony naukowej, inżynieryjnej, jak również finansowej i zarządzania projektem. Wśród zadań terenowych największy postrach sieje travers, czyli przemierzenie połaci pustyni, która jest usiana różnego rodzaju przeszkodami, kamiennymi ścieżkami, bardzo sypkim piaskiem, dużymi wzniesieniami.
Też jest najwięcej filmów wideo właśnie z tego, jak próbują przejechać i to różnie wychodzi.
Rzeczywiście jest to najbardziej spektakularna dyscyplina, zadanie, które musi łazik sprostać. Oprócz tego łazik zawsze musi poszukiwać życia. W zależności od roku różnie to się musiało odbywać. Albo próbka mogła być pobrana i analizowana w laboratorium poza robotem, albo organizatorzy zdecydowali, że takie analizy wstępne powinny być wykonane już na pokładzie robota. Kolejnym zadaniem, może nie tak spektakularnym, ale za to wymagającym najwięcej myśli inżynieryjnej, jest zadanie serwisowe. Mamy kawałek sprzętu, mówiąc kawałek sprzętu, mam na myśli panel operatorski, panel sterowania, gdzie musimy w odpowiedniej kolejności dokonać modyfikacji tak, żeby ten urządzenie zadziałało. Po prostu naprawiamy zepsuty sprzęt. A na koniec jest pomoc astronaucie. Roboty takie będą wysłane w zamyśle razem z ludźmi, tylko wysłanie człowieka na spacer po powierzchni czerwonej planety wymaga dużo zachodu. Za to wysłanie robota dużo mniej i w sytuacji awaryjnej właśnie robot może służyć mu pomocą. Dowieść niezbędne elementy, pomóc coś przytrzymać, ewentualnie nieść pomoc również poprzez, no mówiąc kolokwialnie, ciągnięcie tego astronauty, któremu mogło się coś stać, z powrotem do miejsca,
strasznie
gdzie dałoby
te łaziki
się
muszą
udzielić
być
pomocy. No, coraz większe wymagania są stawiane tym robotom i coraz więcej różnych.
Ale jest taka konkurencja, ciągnięcie astronauty przez łazik?
Nasz by na pewno dał radę. Nie jestem zaznajomiony z obecnym regulaminem, ale coś takiego było przebąkiwane tak w rozmowach kuluarowych z organizatorami.
To by było, naprawdę. A czy taki łazik musi brać pod uwagę różnicę w grawitacji na Marsie na przykład, porównując z tą ziemską, czy raczej łaziki studenckie są z tego zwolnione?
Łaziki studenckie są z tego zwolnione, ponieważ znowu wrócę do tej kwestii. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby znaleźć młodych, zdolnych inżynierów, naukowców, którzy potem mogą też świadczyć swoją pomoc w pracach firm różnych. Natomiast tu, co musimy wziąć pod uwagę, to na przykład różnice temperatur. Bo na pustyni w stanie Utah te różnice są drastyczne.
Tam, gdzie odbywa się konkurs.
Tak, właśnie. Tam, gdzie jest organizowany konkurs, tam, gdzie ta stacja tak, postawiona jest na wzór, testowa taka, na wzór stacji z Marsa. Tam też musimy brać pod uwagę na przykład zmiany wilgotności. Takie rzeczy, które również są, mocno mogą wpływać na jakość sprzętu i na jego funkcjonowanie.
Słuchajcie, a czy zdarzyły się jakieś takie historie, które zmroziły i zjeżyły włos na głowie, jeśli chodzi o łazik, nie wiem, nie dojechała jakaś część na zawody, albo się okazało, że zabrakło kluczowego śrubokręta, albo ktoś wylał kawę na przykład na taki łazik. Pani się śmieje, czyli coś tak, jest, coś
ja
jest.
Ja akurat pamiętam dzień spędzony na poszukiwaniu klucza. Jakie to był raz wtedy?
7 metryczne.
Tak, metryczne, no bo niestety... Jest to jeden z kluczowych kluczy, który jest używany przy łaziku i jakimś cudem w trakcie pakowania, znaczy przyznam się, mogło tak być, ponieważ my się pakujemy w ciągu nocy, bo rano jest wysyłka, więc nocą jest pakowanie i to jest skrzynia taka, 7 list, które weryfikujemy. I na miejscu, jak zajechaliśmy, okazało się, że takiego klucza nie ma, a w Stanach operują innym systemem metrycznym. Więc i to jeszcze, gdybyśmy sobie to uświadomili w Los Angeles...
To nie byłoby problemu.
Nie byłoby takiego problemu, ale to uświadomiliśmy sobie już na miejscu, gdzie mamy naprawdę niewielką miejscowość, której populacja wzrasta 3-krotnie w momencie, kiedy odbywają się zawody. I jest jeden sklepik, w którym na szczęście udało się znaleźć jeden klucz.
Prowadzony przez Polaka pewnie.
Nie, ale oni
ale
chyba
to by pasowało do tej historii. To może pani zmodyfikować, ale... kto panią sprawdzi.
Znaczy, no, aż tak szczęśliwie nie było. Natomiast szczęście polega na tym, że żeśmy znaleźli ten klucz i faktycznie nie, no, sporo zdarza się takich sytuacji. Składanie łazika do późna w nocy, bo coś nie działa, rozkładanie go ponownie. GPS, który zawsze fiksuje, przed zawodami przestaje i jest dramat, tak? Bo musimy go zawsze wcześniej włączyć, żeby on się połączył z tymi wszystkimi satelitami, które notabene złośliwie zawsze są inaczej ustawione, niż zakładaliśmy, testując to w Polsce. Przy Hyperionie mieliście chyba też coś w podobnym stylu, że...
Drużyna, która przygotowywała Hyperiona już do pokazu, wielkie pokazanie robota, owocu pracy, wielu miesięcy będzie jechał na zawody. Ostatnie przygotowania, cała elektronika już jest ułożona w środku i ostatnie poprawki dokonywane na manipulatorze. Oczywiście jak się tnie rzeczy wykonane z aluminium, to wiórki aluminiowe sypią się na dół. No i niestety wnętrze robota spłonęło. Więc musiało na bardzo dużej prędkości zostać odbudowane i to się udało. Robot się pokazał, robot w
zrobił
odbudowanej
wrażenie.
Wersji. Pojechał na zawody, nie wygrał.
Nie wygrał. Może to jest jakiś przepis w takim razie.
Oj, nie polecamy.
A czy kategorie estetyczne mają znaczenie? Bo przyjeżdżam do was tutaj na Wydział Mechaniczny, prosto z Wydziału Architektury, gdzie rozmawiałam z dziekanem, panem profesorem Asanowiczem i on mi opowiadał, że był razem z kołem robotycznym w Dubaju i powiedział, że coś trzeba zrobić z tym łazikiem, bo on jest brzydki. Może ty dodać jakieś karoserię.
Dziękujemy serdecznie za tak miłe słowa ze strony pana dziekana.
Ale się oferował z pomocą.
Jeżeli chodzi o łaziki, pierwsza jest funkcjonalność. Kwestie estetyczne możemy rozważać dopiero, gdy funkcjonalność jest osiągnięta i wszystko działa tak, jak być powinno. A jak się oczywiście składa... W momencie, gdy już funkcjonalność osiągniemy, to niekoniecznie ta estetyka będzie tak ważna z punktu widzenia inżyniera. Ale trzeba przyznać, że coraz bardziej staramy się zwracać na ten aspekt uwagę. Nasz łazik Next był bardzo chwalony akurat przez współzawodniczących w trakcie zawodów. Że jest wymyślony fajnie, że fajnie wygląda, a największe wrażenie robiła szuflada. Wiem, że to brzmi tak śmiesznie, ale cała elektronika, wszystkie podzespoły, które nie musiały być na twardo przymocowane do całej konstrukcji robota, zostały umieszczone na szufladzie, żeby były łatwo dostępne, szybko serwisowalne.
Się wysuwało szufladę, serwisowało i zamykało szufladę. Co w przypadku innych zespołów, które musiały odkręcić ileś tam śrubek, nakrętek, zdjąć pokrywę jedną, drugą i tam wymontować komponenty, no to zawsze było wow. Szuflada.
Szuflada. Tak, takie proste.
Proszę pamiętać też o tym, że przy łazikach to zawsze jest szkoła kompromisu. Z jednej strony funkcjonalność, z drugiej strony cena, z trzeciej strony, jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, waga.
Łazik, są duże.
Łazik jest ważony przed każdą konkurencją, bo on nie może przekroczyć znowu limitów narzuconych przez konkursy. Więc my też nie zawsze, no, chcielibyśmy wykorzystać niezwykle fancy i urokliwe materiały.
Czyli nie da rady karoserii.
Ale one niestety są zbyt ciężkie na przykład. Tak? Druga strona, musi być szybki, łatwy dostęp do wnętrza łazika. I też znowu nie możemy zbudować zbyt rozbudowanej konstrukcji, bo na niej muszą być przenoszone elementy, muszą być no, chociażby tak próby podjęcia transportu astronauty. Tak więc tutaj niestety pierwsza rzecz, funkcjonalność. Natomiast nasz łazik w Dubaju, to też o tym chłopcy wspominali, przeszedł tam swoje, ponieważ no, nikt się nie spodziewał tego, jak on zareaguje na tamtejsze temperatury. I z tego, co wiem, no, to był tam miejscami szczególnie opony,
naprawiany
tak, na miejscu, bo opony, które były umieszczone na kołach, po prostu momentami się topiły w zetknięciu z gorącym podłożem, na którym on się poruszał, więc no.
A do Dubaju na Expo pojechał Next, tak? Tak.
Do Dubaju pojechał Next. Next też był obecny na Expo w 2015 roku w Mediolanie. Tam też było gorąco, ale nie aż tak. Na obydwu tych imprezach spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Ludzie zaczepiali, pytali, co to. Mówimy łazik marsjański, wow. I skąd jesteście? A my z Polski, wow. Także bardzo miło nam, że organizatorzy pomyśleli o trochę innym pokazaniu Podlasia, że to nie tylko piękne żubry w jeszcze piękniejszym lesie, tylko tu się toczy życie i życie, które...
Również ludzkie.
Inżynieryjne, które napędza odkrycia, tak? Mm.
A jak duży jest łazik? Taki jak wysoki, jak one są mniej więcej?
To różnie. Każda konstrukcja jest od siebie różna, bo różne rozwiązania testujemy. Nie mamy limitów gabarytowych, więc na przykład moim zdaniem najfajniejszy łazik Next jest bardzo duży, bardzo dobrze sobie radzi z trudnym terenem.
Ale nie mieści się przez drzwi.
Nie mieści się przez drzwi, okej.
Okay. Klasyczne, oczywiście takie, tak? Standardowe. Tak.
O 2 centymetry pewnie się nie mieści. To
tak.
Coś takiego.
Tak mniej więcej.
Ale to, nie są to rozmiary samochodu? To jest 2-3 razy mniejsze?
Takie zdecydowanie coś? Dwóch studentów, jak dźwignie, to
spokojnie
przyniesie.
Spokojnie da radę, dobrze. Słychać, że dla Państwa to jest bardzo fajna zabawa w ogóle, uczestniczenie w projektowaniu i tworzeniu tych łazików, bo rozumiem, że o to w tym chodzi, żeby się wykazywać kreatywnością. To Pani podkreśla szczególnie, że to jest takie pole do ćwiczeń dla studentów i to jest świetne, ale też wiem, że na podstawie tych konstrukcji łazikowych powstają autentyczne prace naukowe. I jakie na przykład były? Jakie są wdrożenia?
Wdrożeń per se to jeszcze się nie doczekaliśmy, mamy nadzieję. Ale rzeczywiście, w szczególności przez projekt, który finansuje udział naszych drużyn w zawodach, czyli projekt Ministerstwa obecnie Edukacji i Nauki, który finansuje nas, wspierając właśnie wyjazdy, w szczególności na zawody i konferencje naukowe. Dlatego udało nam się napisać pracę na temat różnych rozwiązań manipulatorowych, różne chwytaki, różne zagadnienia związane ze sterowaniem, również samopozycjonowanie robota w trójwymiarowej przestrzeni, ponieważ coraz bardziej łazik musi być autonomiczny, sam musi podejmować decyzje,
jak się
poruszać.
Czyli to programowanie ma coraz większe znaczenie. Chyba.
Oczywiście. Mhm. Na dodatek pokładowe laboratoria też znalazły swoje miejsce wśród naszych artykułów. Bardzo przychylne recenzje otrzymaliśmy tych artykułów, więc chyba idziemy w dobrym kierunku.
Polska to w ogóle jest mocny kraj łazikowy. Jak pani mówi, Białystok przecierał szlaki i teraz tych dobrych ośrodków jest więcej. Na ile się zorientowałam, to Wrocław, Kielce, Częstochowa, Kraków. Mocne pozycje, pani kiwa głową. URC w 2020, tuż za podium, był Łazik z Politechniki Częstochowskiej. Też była reprezentowana Politechnika Warszawska, AGH Krakowskie. Waszemu Argo nie poszło najlepiej. W 2020 roku. W 2021 finały były odwołane, ale była ta wersja europejska i na pierwszym miejscu był kielecki zespół Impuls, a na drugim pochodzący z Indii Remote. Chciałam was zapytać, co u was słychać, jeśli chodzi właśnie o łaziki, który teraz jest rozwijany, no i kiedy wygracie znowu międzynarodowe zawody.
Zanim przejdę jeszcze do tego, co w chwili obecnej, to muszę wspomnieć o naszym akurat osobistym nemezis, bo nie wspomniała to pani o Legendary Rower rzeszowskim. Rzeszów im należy się też chwała, bo naprawdę zbudowali fantastyczną konstrukcję i przez kilka lat to oni dominowali na tym polu, więc
tak, Rzeszów,
ukłon w waszą stronę. Doceniamy to, naszą wspólną rywalizację, bo to żeśmy się tak wymieniali, tak? Troszeczkę tymi miejscami na podium. Super robota i fajny analog łazika marsjańskiego. Obecnie ja jako tak bezpośrednio już nie uczestniczę w pracach przy tworzeniu konstrukcji. Tutaj właśnie pieczę przejął mój kolega, który jest współopiekunem, Kazimierz Dzierżek. Wiem, że borykamy się z takimi klasycznymi bolączkami obecnych czasów, czyli brak dostępności komponentów elektronicznych, bo duże opóźnienia w realizacji płytek i przede wszystkim z odwoływaniem zawodów.
Pandemia wszystkim, rozumiem, dała
tak,
się we znaki.
To bardzo zaburza. Bo my zawsze mamy czas, żeby przetestować, chcemy weryfikować. Jak te terminy są przesuwane, to wtedy nam cały ten plan rozjeżdża się, tak? Studenci też swoją drogą mają egzaminy, mają sesje, mają kolokwia, tak? Więc w momencie, kiedy my mamy taki plan na sztywno ustawiony, to wiemy, jak to wszystko ze sobą pogodzić. I studenci mogą ten owoc swojej pracy w miarę dobrze przygotować. A w momencie, kiedy następują przesunięcia, kiedy pojawia się komunikat, że no, na chwilę obecną to nie wiemy, to wiadomo, że zapał gaśnie. Tak? I tutaj specyfika na przykład przeprowadzenie ERC w formie zdalnej też wymusiła tak, zastosowanie innych rozwiązań, gdzie też nie mamy doświadczenia i każdy tak wiadomo próbował jak mógł. Więc tutaj brak osiągnięć w ostatnich czasach też jest poniekąd tego efektem. Z drugiej strony mamy tak dużą konkurencję, jest tak dużo ciekawych rozwiązań, że trudno utrzymać się przez tyle lat na podium. Mam nadzieję, że kolejnym naszym grupom uda się ponownie wrócić na czołowe miejsca.
Bo to też rozumiem, że pewnie trochę kłopotem jest brak ciągłości. Marka jest jedna, a zespoły
różne.
Ciągle nowe.
Zgadza się.
Równie utalentowane, rzecz jasna.
Każdy zespół jakby ma swoją dynamikę prac, ma swoje pomysły i ma swój pomysł na tego łazika. Czasami chcą słuchać doświadczonych kolegów, czasami niekoniecznie. I tutaj też to zawsze jakoś tam oddziałuje na projekt. Stąd też na przykład ta zmiana w nazwach. Tak? Tu możemy prześledzić Hyperion 1, 2, to ten sam zespół. Tak? Później my troszeczkę zaburzyliśmy ten tok, bo stwierdziliśmy, że weźmiemy troszeczkę różne nazwy. Next i Red były kolejnego zespołu. Argo, pierwsza, druga edycja, znowu inny zespół tworzył. Co 2 lata, z racji na specyfikę obecnie studiów, co 2-3 lata następuje zmiana zespołu.
A teraz jaki jest rozwijany? Jakiej nazwy mamy szukać?
Nazwa pozostała, jest to Argo. Robot, jest to Argo 3.
Okej. Okay. Chciałam zapytać o drogę pana, panie Macieju. Rozumiem, że pan poleca studentom wagary, rzuć wszystko i chodź robić robota. Tak się nazywa fanpage na Facebooku Koła Naukowego. Rozumiem, że jest to doświadczenie dosłowne, bo podobno pan zwiał z wykładu, żeby się zaangażować w pierwsze pokazy Hyperiona. Tak to było?
Jest to prawda.
A tu za 20 minut pan zaczyna zajęcia. Jak panu zwieją, to co będzie? Pan je prowadzi.
Teraz ja już uciekać nie mogę. Ale jest to prawda. Zwiałem po prostu z wykładu z fizyki, żeby pomóc koledze, który był odpowiedzialny właśnie za pierwszego Hyperiona. Organizował bardzo fajny pokaz zdalny. Nie wiedzieliśmy wtedy, że to stanie się modne. Pokaz zdalny łazika wykonywany dla szkół podstawowych, A łazik sobie jeździł tutaj między naszymi budynkami w takim ogródku i wykonywał różnego rodzaju zadania. Oczywiście był zdalnie sterowany, więc Michał Grześ, czyli ten kolega, był odpowiedzialny za sterowanie, a ja byłem odpowiedzialny za bycie operatorem. Potem współpraca poszła, myślę, że na tyle dobrze, że usłyszałem propozycję, czy nie chciałbym dołączyć do zespołu analogów łazików marsjańskich. I tak to się potoczyło. Byłem odpowiedzialny za badanie życia w próbkach, które zostały pobrane, oraz za prezentację marketingową i techniczną naszego urządzenia. Potem udało mi się zostać koordynatorem tego projektu. Trafiłem na cudowną drużynę, z którą zbudowałem dwa wspaniałe roboty pod opieką pani doktor. Później studia mi się skończyły, ale...
Pech.
Pech.
Ale to się da załatwić.
Ale stwierdziłem, że trzeci stopień też jest okej. Więc tak go sobie teraz dalej kontynuuję. A jednocześnie mój promotor, czyli doktor Dzierżek, przejął opiekę nad łazikami, więc to się w dalszym ciągu tam jakoś miesza. Pomagam przy niektórych sprawach, przy organizacji pracy tym drużynom. Czasem dzielę się naszymi doświadczeniami, które jakby bez tej kontynuacji mogłyby jakby zniknąć, tak?
I to naprawdę jest taka szkoła życia zawodowego, bycie w kole robotycznym, właśnie dłubanie, sprawdzanie każdego szczególiku, uczenie się tego, że trzeba pamiętać o kluczach, że trzeba umieć wypromować też projekt. To jest naprawdę wieloaspektowa rzecz.
No, dlatego cenny jest właśnie dobry koordynator i świetnie się Maciek w tej roli sprawdził, bo tu trzeba ogarniać wiele pól i inżynierską, i logistyczną, i finansową, i bez takiego koordynatora nam, opiekunom, naprawdę jest ciężko jakby zapanować nad zespołem. Inaczej też to wyglądało troszeczkę wcześniej, bo nasze zespoły liczyły sobie wtedy 6-7 osób. W tej chwili te zespoły są dużo większe, bo liczą sobie nawet czasami po 20, po 30 osób. I tutaj te zarządzanie i logistyka są jeszcze bardziej wiążące i
jeszcze
wymagające.
Jeszcze większym wyzwaniem dla koordynatora.
Ale tak właśnie myślę, że to jest fajne przygotowanie do zawodu. Naprawdę fajne.
Rewelacyjne.
Że studenci, którzy wychodzą z takiego koła, to po prostu wiedzą, jak to działa w firmach. Przecież ta branża kosmiczna się rozwija absolutnie.
Często zgłaszają się właśnie do mnie, jak rozmawiam, absolwenci, mówią: pani doktor, to, że pracowałam w kole, to tak mi ułatwiło później i samo możliwość otrzymania pracy, ale nawet na rozmowach kwalifikacyjnych, jak przedstawiałem, co robiliśmy, jak robiliśmy projekty, które żeśmy realizowali. Nawet jeden ze studentów śmiał się, że na rozmowę poszedł ze swoim robocikiem i mówi, pracę dostał z miejsca, więc tutaj naprawdę to procentuje. Nie zawsze bezpośrednio w tym przemyśle kosmicznym naszym, szumnie zwanym, ale...
A skąd ten sceptycyzm?
Obserwując tempo rozwoju prac, myślę, że jeszcze troszkę poczekamy. Sytuacja obecna znowu nie ułatwia tego, ale studenci odnajdują się i w automatyce, i w programowaniu, i w przemyśle, więc tutaj podstawy programowania, sposób współpracy w drużynie są niezwykle cenne i ważne.
Ale dla pani to też był poligon solidny, doświadczalny, bo to pani energia ruszyła działalność koła robotycznego.
Potwierdzam.
Tak, tak było,
potwierdzam.
Prawda?
Lubię czasami, tak, pocieszać się tym, że pozwoliłam im na rozwinięcie skrzydeł. No bo faktem myśmy zaczynali od takiego kilkunastoosobowego koła, a w czasach świetności liczyło sobie już ponad 100 osób, stąd też podział na sekcje, który był jakby naturalnym, wymuszonym poniekąd przez właśnie dużą liczebność i wynikające też z mojej troski, żeby umożliwić jak największej liczbie studentów tą samorealizację, tak, swoich pomysłów. Więc zaproponowaliśmy różne opcje, różne pola do tworzenia konstrukcji, nie tylko analogii łazików marsjańskich, ale też mamy niezwykle prężnie działającą sekcję robotów do walk sumo.
Właśnie o to chciałam zapytać, bo patrzę sobie, że u własnej stronie, że jest robot sumą. No, spoko nazwa, ale w ogóle mi nie przyszło do głowy, że to ma być autentyczna walka roboty sumo.
Tak, sumo, i był taki moment, kiedy trafiła mi się właśnie fajna grupa młodych pasjonatów, którzy chcieli w tą stronę podążać, a ponieważ ja wtedy byłam jeszcze mocno zaangażowana w łaziki i czułam, że tutaj potencjał może być zmarnowany, to poprosiłam znowu swojego kolegę Rafała Grąckiego o podjęcie opieki nad nimi. On stał się trzecim współopiekunem koła i poprowadził chłopaków tak, że oni od lat zajmują czołowe miejsca właśnie ze swoimi robotami. To są roboty, które wygrały w międzynarodowe zawody w Japonii. To są roboty, które stają na pierwszych miejscach w czołowych ośrodkach.
A dyscypliną jest właśnie sumo?
Tak, czy, i są, to są to roboty. Na przykład? Są to roboty do walk sumo. Sumo walczą na matach stalowych. Są różne mega sumo, to jest taka wiodąca, główna, ale są mikro, nano, więc tutaj naprawdę różne konstrukcje. Zachęcam do zapoznania się z tą tematyką. To jest taka drugi nasz główny trzon działań, ale nie tylko, bo mam sekcję, w której tworzone są niezwykle fajne, ciekawe konstrukcje z Lego. To jest dla mnie taki, ja się śmieję, dobry pierwszy krok dla młodego człowieka, który chce spróbować się w robotyce, a jeszcze nie wie, w którą stronę dokładnie chce podążyć. Czy bardziej w stronę konstrukcji, czy bardziej w stronę programowania, czy właśnie takich logistycznych działań.
To ale naprawdę z Lego się robi takie roboty?
Roboty, tak. Roboty typu Line Follower, roboty sumo, do walk sumo, roboty poruszające się na matach, rozwiązujące jakieś zadania logistyczne. Tak więc był szereg zawodów poświęconych tylko i wyłącznie robotom zbudowanym z klocków Lego.
A sztuczna inteligencja też jest intensywnie rozwijana u was w kole?
W tej chwili, znaczy
korzystana może?
Tak, ta sekcja powstała całkiem niedawno i póki co niestety przez w obecnym czasie troszeczkę zawiesiła swoją działalność. I po pierwsze, najbardziej zaangażowane osoby są w tej chwili na wyjazdach erasmusowych. A po drugie, znowu, sztuczna inteligencja to jest coś, co musi się testować. A nie można się testować, jeżeli nie ma stawianych zadań dla niej, bo nie odbywają się zawody. I tu niestety bardzo często utykamy. Była swego czasu bardzo prężnie działająca sekcja Elektro, która wdrażała młodych adeptów w tajniki sztuki lutowania, dobierania rezystorków i tej całej magii, której ja totalnie nie ogarniam. Więc tutaj zawsze wychodzimy na potrzebę w stronę studentów, tak? Jeżeli czuję od nich impuls, że jest potrzeba w takiej, a nie innej niwie się realizować, no to próbuję im to umożliwić, bo ja nie działam za nich. Ja nie robię im wykładów, ja nie prowadzę z nimi jakby dodatkowych szkoleń. Ja po prostu im pozwalam, umożliwiam, tak? Pozwalam się realizować, czyli walczymy o finanse, walczymy o pomieszczenia, o narzędzia, o dostęp do sprzętu. Tak.
To też jest szkoła życia.
Tak. Mm. Tylko właśnie mówię, że jakby czasami przychodzą studenci młodzi, pierwszoroczniacy i pytają, to kiedy będą spotkania albo kiedy pani będzie się tak z nami spotykała? Ja nie będę. Zapraszam do zespołów. Zespoły tu i tutaj pracują, tak i tak. Wejdźcie, zobaczcie, czy ta dynamika wam pasuje. I to, czym oni się zajmują, jest tym, co może was w przyszłości zainteresować. Więc jakby otwieram drzwi, natomiast nie prowadzę dalej za rękę.
Tak to jest, panie Macieju?
No nie trzeba być prowadzonym za rękę, jeżeli droga jest wybrukowana i prosta. Naprawdę, robota opiekunów koła naukowego robotyków pozwala rozwijać skrzydła. Jeżeli ktoś ma pomysł, naprawdę znajdzie pomoc, znajdzie warunki, znajdzie miejsce, gdzie może się rozwijać i nieważne w której sekcji będzie realizował swoje pomysły. Jeżeli są to pomysły i zapał do pracy, na pewno wyniesie z tego dużo więcej niż z suchych wykładów. Zwykły student, który nie chciał poświęcić swojego czasu na coś więcej niż to, co jest przewidziane programem studiów.
A co jest takiego trudnego? Czy zdarzają się też takie trudne sytuacje w kole naukowym, że nie wiem, są konflikty charakterów i tego też się trzeba nauczyć, jak tym zarządzać? Pan się uśmiecha, chyba trafiłam.
Takie jest życie. Pójdą studenci do pracy, też nie będą wszyscy mili, nie będą wszyscy bezkonfliktowi. Także lepiej nauczyć się rozwiązywać konflikty mniej więcej na swoim poziomie, niż potem mieć konflikty na różnych poziomach, kiedy to już niestety rozwiązanie może być na uszczerbku dla którejś ze stron. Zazwyczaj tej trochę z niższego poziomu.
To słuchajcie, plany na przyszłość koła robotycznego. Rozumiem, że rozwijany jest Argo 3. Pojedzie na zawody?
Mamy taką nadzieję, aczkolwiek znowu nie wiemy, co przyniesie najbliższa przyszłość.
Nie wiemy,
czy nie zostaną zawody odwołane, więc jeszcze kwestia finansowania, bo nam się kończą projekty, więc trzeba też będzie zawalczyć ponownie o sponsorów, gdzie znowu w tej chwili jest trudna sytuacja z tym, bo firmy mocno oglądają teraz każdą złotówkę, więc czeka nas cięższy troszeczkę okres. Ale znowu przechodziło się przez różne etapy, więc mam nadzieję, że ten też chwilowy taki zastój, bo tak to troszeczkę odbieram. To jest dla mnie osobiście z perspektywy tych kilkudziesięciu lat troszeczkę regres. No, rozpędziliśmy w jakiś sposób tą kolej, ona fajnie się toczyła, fajnie jechała, a w tej chwili ktoś niestety mocno ją wyhamował, więc musimy troszeczkę znowu więcej energii dać w tłoki, dołożyć troszeczkę pary i ponownie spróbować tak to odbudować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zobaczymy, co przyniosą nam nowe roczniki, bo studenci
jakie
naprawdę
talenty?
Się zmieniają. Tak. Tak ważnym jest wyłapać te perełeczki tych młodych zdolnych, żeby im umożliwić tak realizację rewelacyjnych pomysłów. Więc tutaj też zobaczymy, co przyniesie nam nowy rok. Miejmy nadzieję, że znowu spokojnie wrócimy na tory, którymi podążaliśmy.
Czyli kto kibicuje Białemu Stokowi, to kibicuje Argo 3 oraz robotom sumo.
Również.
W innej kategorii.
Generalnie rzecz biorąc, robotycy u nas są naprawdę rewelacyjni.
I pozdrawiamy wszystkie inne mocne ośrodki łazikowe. Jeszcze raz Rzeszów szczególnie, to faktycznie duży błąd, że nie wymieniłam na początku tego ośrodka, ale i Warszawy, Wrocław, Kielce,
tak.
Częstochowe, Kraków. Jeśli kogoś nie wymieniłam, to bardzo przepraszam.
My serdecznie pozdrawiamy.
To my wszyscy serdecznie pozdrawiamy. Fajna jest ta wzajemna konkurencja właśnie w atmosferze zabawy. To też jest, myślę, ciekawe, jak się media zawsze interesowały łazikami, że to jest po prostu fajna rzecz. Fajna
Samo
impreza.
Uczestnictwo w zawodach. Dla mnie to było niezwykle cenne doświadczenie, bo z jednej strony była ta zacięta rywalizacja, to podpatrywanie rozwiązań, te śmieliśmy się czasami małe klony tak, tego, co było rok wcześniej w innych zespołach wdrażane, ale później ostatnie spotkanie, kiedy już byliśmy po wszystkich konkurencjach, to ten zapał, ta ciekawość, to taka widać poparcie.
Dyskusje pewnie takie.
Tak, dyskusja, te docenienie nawzajem. Tam, i wtedy już nie było rywalizacji. Wtedy była jedna wielka przyjaźń, była fajna zabawa i faktycznie ten młody duch, ta ciekawość świata wtedy zwyciężała i wszyscy byliśmy jedną wielką łazikową drużyną po prostu.
Pani doktor inżynier Justyna Tołstoj-Sienkiewicz, dziękuję pani bardzo.
Dziękuję, Sić.
Magister inżynier Maciej Rećko, dziękuję bardzo.
Dziękuję
pan
serdecznie.
Pan pędzi na zajęcia, tam
tak.
Wyłapywać perełeczki i talenty, tak. Dziękuję bardzo za gościnę w Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Kłaniam się państwu.
Radio Naukowe.
Czy są wśród słuchaczy i słuchaczek Radia Naukowego zajawkowicze robotyczni? Ujawnijcie się proszę w komentarzach. Wszystkim bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. W kolejnym z numerem 84 z Białegostoku przeniesiemy się do Warszawy na jakiś czas. Zajmiemy się ludzkimi lękami, strachem, fobiami, skąd się biorą, czy są uniwersalne i czy można się ich pozbyć. To jest jeden z tematów podsuniętych mi przez patronów z patronite.pl. Kto ma ochotę dołączyć do tego fantastycznego grona. Zapraszam patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy facebookowej, gdzie wrzucam różne zakulisowe wiadomości i zdjęcia, a dla patronów mam też piękne zakładki do książek i kubeczki. Polecam serdecznie, a tymczasem do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!